Konrad Wojtyła, dzień dobry. Gościem piątkowej rozmowy pod krawatem jest podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wanda Zwinogrodzka. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
No i jak się pani podoba Filharmonia, pani minister?
Nadzwyczajnie. No, jej szeroka sława jest w pełni zasłużona. Naprawdę jest to piękny budynek i wspaniała sala koncertowa, którą widziałam tylko przez chwilę, bo uroczystość, w której dzisiaj uczestniczyliśmy, miała miejsce w sali kameralnej, ale obejrzałam również główną salę złotą. No, wielkie wrażenie robi niewątpliwie ten budynek.
Większy prestiż Filharmonii i więcej pieniędzy. To zdaniem zastępcy prezydenta Szczecina Krzysztofa Soski oznacza współprowadzenie instytucji przez ministerstwo. A co z tego ma resort, który pani reprezentuje?
Satysfakcję. No, naszym celem, a też obowiązkiem jest troska o rozwój instytucji artystycznych w Polsce. Jest takie przekonanie, mówię tak oględnie, jest takie przekonanie, bo ono jest bardzo często formułowane przez środowiska artystyczne, że instytucje współprowadzone są stabilniejsze, ponieważ na tej stabilizacji bardzo nam zależy, na też podniesieniu potencjału artystycznego instytucji w Polsce. Zdecydowaliśmy się wdrożyć ten projekt w tym roku, wprowadzenia dodatkowych 10 instytucji w skali kraju, doprowadzenia ich do tego statusu współprowadzonych instytucji przez Ministerstwo Kultury. No, w nadziei właśnie, że to zarówno zwiększy ich stabilizację instytucjonalną, jak i pozwoli uwolnić potencjał artystyczny. I Filharmonia w Szczecinie jest bardzo ważną placówką z naszego punktu widzenia, dlatego też znalazła się na tej liście. No i oczywiście liczymy na to, że konsekwencją naszego wsparcia finansowego będzie bujny rozwój artystyczny tej placówki.
Strategię ministerstwa doskonale widać. W 2015 roku ministerstwo współprowadziło 29 samorządowych instytucji. Pod koniec 2016 było ich ponad 40. W tym roku sfinalizowano 6, a być może ze Szczecinem 7 kolejnych umów.
Tak, ogólnie
ta strategia będzie realizowana, jak rozumiem.
W miarę możliwości, bo muszę powiedzieć, że możemy ją realizować w tym roku z tego powodu, że otrzymaliśmy duże zwiększenie budżetu. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego no, osiągnął ten cel wielokrotnie formułowany, żeby wydatki na kulturę przekroczyły 1%.
Przypomnijmy, obiecywał to jeszcze premier Donald Tusk ładnych
parę lat temu. Tak, ale trudno było dojść do tego. No i w tym roku się udało. Myśmy dostali...
Czyli jaki mamy budżet na kulturę?
O 200 milionów więcej został zwiększony, tak. I dzięki temu, oczywiście, bo potrzeby są ogromne, więc naturalnie nie cała ta suma idzie na ten cel, o którym teraz mówimy, ale dzięki temu mogliśmy te 10 instytucji dodatkowo wesprzeć i mamy szczerą nadzieję, że ten projekt w miarę, czyli no zwiększania liczby tych instytucji współprowadzonych, w miarę, że tak powiem, sukcesów w przypadku tych instytucji, gdzie już podpisaliśmy umowy, będzie kontynuowany w przyszłym roku, no ale muszę uczciwie powiedzieć, że to oczywiście zależy od możliwości budżetowych.
Do tej pory było tak, pani minister, że dyrektorzy instytucji kierowali swoją prośbę do ministerstwa, chcąc uciec spod takiego politycznego jarzma samorządów. Teraz mówi się o tym, że sytuacja jest odwrotna. Zresztą w Szczecinie też była taka dyskusja. Byli radni, którzy mieli wątpliwości, czy w związku z tą zmianą Filharmonia pozostanie instytucją autonomiczną, czy będzie ingerencja w działania i repertuar. Zresztą głosy środowiska artystycznego, gdyby przełożyć to na przykład na polski teatr, były podobne. Skąd się one biorą?
No, ja na to pytanie nie umiem odpowiedzieć. To znaczy, gdybym ja miała odpowiedzieć, to odpowiedziała, że biorą się raczej z lęków i urojeń niż z rzeczywistości, ponieważ nie ma żadnych podstaw do twierdzenia, iżby zmiana statusu, znaczy współfinansowanie instytucji przez ministerstwo zmierzało do kontroli artystycznej nad tą instytucją. wystarczy przeczytać umowę o współprowadzeniu. Do tego trzeba dodać fakt, że instytucje kultury w Polsce, w tym instytucje artystyczne, mają gwarantowaną ustawowo dużą autonomię i my tę autonomię szanujemy i w żaden sposób nie mamy ambicji, żeby ją naruszać. Ja bym nawet powiedziała więcej pro domo sua, że ja jestem z wykształcenia krytykiem teatralnym i jak to już nieraz mówiłam w przestrzeni publicznej, dla mnie dosyć koszmarną wizją jest idea jakiejkolwiek sztuki projektowanej za urzędniczego biurka. Naprawdę ja sama bym z taką sztuką nie chciała obcować, że tak powiem.
Co więcej, bardzo głośno odbił się pani protest, jeśli chodzi o aktorkę, która zagrała w Klątwie. Później mieliśmy odwołaną sztukę przez prezesa Kurskiego. Pani powiedziała, że nie można rozliczać aktora z ról, które przyjmuje.
No tak, z cech postaci, którą gra. No to jest taki elementarz.
A to był głos ministra, czy raczej krytyczki teatralnej?
No pewnie raczej, ja bym powiedziała krytyka, ja nie jestem entuzjastką tych feminizowanych, że tak powiem, tytułów.
Form, rozumiem.
Boli mnie to językowo po prostu i tylko z tego powodu, ale no pewnie raczej krytyka teatralnego, bo to jest zawód, no, który uczy odróżniania, no taki elementarz właśnie, no oczywiście, odróżniania postaci aktora i tak dalej i konwencji, tego co jest konwencją teatralną, a co jest rzeczywistością. Aczkolwiek uczciwie trzeba powiedzieć, że w przedstawieniu, o którym mowa, to znaczy w Klątwie, ta bariera między konwencją teatralną a rzeczywistością została drastycznie i celowo złamana, więc ta sprawa jest dosyć skomplikowana, ale myślę, że to jest zbyt skomplikowane estetycznie.
No w ogóle ci, którzy znają teatr, który robi Frilić, mają różne spostrzeżenia na temat tych spektakli. Przypomnę, że rozmawiamy o spektaklu także, w którym zagrać miała Julia Wyszyńska. Chodzi o spektakl Biały Dmuchawiec, ale to na marginesie. Skoro nam zeszło na teatr, to jeszcze chwilę, pani minister, i wrócimy do Filharmonii. Pani też bardzo mocno na łamach prasy polemizowała z Janem Klatą, który przestał być dyrektorem Teatru Starego. Po drodze mieliśmy Cezarego Morawskiego w Teatrze Polskim we Wrocławiu i właśnie te głosy, które przywołuje, między innymi miały pożywkę, czy też odnosiły się do tych konkretnych sytuacji. Pani z jednej strony mówiła, że nie ma absolutnie potrzeby. Zresztą był taki wywiad Chorubały z panią, kiedy pani mówiła, że własne teksty, własna polemika z Klatą nie jest powodem do tego, by pani jako minister robiła cokolwiek, by stracił stanowisko jako dyrektor. No ale finalnie po kilku miesiącach okazało się, że Jan Klata nie będzie kierował Teatrem Starym.
No tak, ale panie redaktorze, to jednak rozróżnijmy tutaj pewne porządki i logiczne, i rzeczywiste. Ja mówiłam o tym, że rzeczywiście moja polemika, zresztą jak rozumiem, chodzi panu o tę polemikę, którą ja prowadziłam jeszcze jako publicystka, zanim
najgłośniejsza chyba pani
podjęłam
polemika, prawda?
No nie wiem, ona została nagłośniona tak naprawdę wtedy, kiedy podjęłam obowiązki w Ministerstwie Kultury. Przedtem aż tak głośna nie była, ale no nie mnie to oceniać. W każdym razie, że to oczywiście nie ma żadnych, nie może mieć żadnych skutków, jeśli chodzi o moje decyzje jako urzędnika. Natomiast to dotyczyło sytuacji, z którą mieliśmy do czynienia po wejściu, powiedzmy, do ministerstwa przez nową ekipę, to znaczy wezwań do przerwania kadencji Jana Klaty i odwołania go jeszcze w trakcie jego kadencji. No tego żeśmy nie zrobili i ja byłam stanowczo przeciwna takim poczynaniom i dalej jestem. Uważam, że przerywanie kadencji mianowanego dyrektora jest sytuacją, która może się zdarzyć, ale w okolicznościach bardzo drastycznych. To jest niefortunne posunięcie na ogół zawsze dla instytucji. Natomiast zupełnie czym innym jest fakt, że ta kadencja uległa zakończeniu, to znaczy kontrakt z dyrektorem Klatą wygasł po prostu. Okres, na jaki został podpisany, upływa z końcem sierpnia. No i w obliczu wygaśnięcia tego kontraktu ministerstwo rozpisało konkurs na to stanowisko. No to jest procedura przewidziana ustawą i przez ustawę zdecydowanie wskazywana tutaj wola ustawodawcy jest dosyć oczywista, że to jest uważana, procedura konkursowa jest wskazywana jako najbardziej transparentna.
No tak, ale minister może odstąpić od konkursu, prawda?
Może, tak, może odstąpić, ale nie stosujemy zasad, znaczy po pierwsze, to jest wyjątek od reguły i tak należy go traktować. Przypominam, że jeżeli odstępuje od tej zasady, to paradoksalnie właśnie narusza procedury bardziej demokratyczne na rzecz rozwiązań bardziej arbitralnych. Tu jest pewien paradoks, że osoby, które zarzucają ministrowi arbitralność, równocześnie wzywają do tego, żeby ta arbitralność zwiększał właśnie odstępując od konkursu na
Sytuacja
przykład.
Jest, pani minister, skomplikowana, bo wracając znów do Szczecina i do Filharmonii, Dorota Serwa,
ale przepraszam, jeszcze tylko chciałam to powiedzieć, jeżeli można jedną rzecz, mianowicie, że to odstępstwo od reguły traktujemy jako właśnie odstępstwo i ono jest możliwe tylko wówczas, kiedy żadnych dana dyrekcja nie budzi kontrowersji, nie ma sprzeciwów żadnych. No jak wiemy, w przypadku dyrekcji Klaty tych sprzeciwów było bardzo wiele i w związku z tym procedura konkursowa w takich wypadkach zawsze wydaje się najbardziej wskazana i transparentna, dlatego że dyrektor sprawujący dyrekcję może oczywiście do tego konkursu przystąpić i dyrektor Jan Klata przystąpił i miał okazję w nim startować. Gdyby go wygrał, no to jego jakby mandat zostałby potwierdzony. No ponieważ go przegrał, no to stało się jak stało, ale o tym decydowała, przypominam, komisja konkursowa w znacznym stopniu złożona z niezależnych ekspertów i zupełnie niezależnych od ministerstwa, bo trudno komukolwiek powiedzieć, że pani na przykład wnuk Nazarowa kieruje się wskazaniami czyimikolwiek.
Okej, pani minister, zostawmy teatr stary, zwłaszcza w Krakowie i Jana Klatę. Za chwilę chciałbym wrócić do Filharmonii. A teatr Anny Augustynowicz, teatr współczesny, w pani ocenie to jest świetny teatr, bardzo dobry?
No bardzo interesujący na pewno, bardzo interesujący, z wieloma sukcesami, głośnymi przedstawieniami. Ja śledzę drogę Anny Augustynowicz od lat, no już właściwie kilkudziesięciu można powiedzieć, z zainteresowaniem, nie zawsze z jednakowym entuzjazmem, no ale to jest normalne, to zarówno jeśli chodzi o artystów, jak i jeśli chodzi o krytyków De gustibus non est disputandum. Jedne rzeczy podobają się bardziej, inne mniej, ale z pewnością jest to bardzo ważna w krajobrazie teatralnym polskim placówka.
Wspominam Annę Augustynowicz, by płynnie wrócić do Filharmonii. Mowa oczywiście o stanowisku dyrektora do spraw artystycznych. Anna Augustynowicz taką funkcję piastuje w Teatrze Współczesnym. Co więcej, jest tam rozpisany konkurs. Być może poznamy nowego dyrektora albo nowego starego. A jak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o Filharmonię? Teraz struktura wygląda tak. Dyrektorem jest Dorota Serwa, jest zastępca dyrektora, czyli Ewa Porada-Spieszny i mamy pierwszego dyrygenta, który jest dyrektorem artystycznym, to Rune Bergman, wcześniej była Ewa Strusińska. Czy w myśl podpisanej umowy ta struktura się zmieni? Będzie jeden dyrektor i dwóch zastępców, co oznacza, że pierwszy dyrygent przestaje być dyrektorem artystycznym? Jak czytać ten zapis w umowie?
Nie, zapis przewiduje tylko, że dyrektor artystyczny będzie mianowany w uzgodnieniu z ministrem kultury. To dotyczy również dyrektora, no ale to jest...
Czyli w tym wypadku pierwszy dyrygent byłby konsultowany, czy kandydatura pierwszego dyrygenta?
No zapewne tak, ale nie widzę tutaj żadnego, nie wiem, żadnej niezwykłości, ponieważ rzecz jasna, że w sytuacji odpowiedzialności za instytucję oba podmioty, które ją współfinansują, no chcą mieć jakiś wpływ na sposób zarządzania nią, dlatego że to też jest ich odpowiedzialność. Natomiast nie widzę tutaj żadnego pola do jakichś szczególnych kontrowersji.
Czy będzie w jakiś sposób eksponowana ta współpraca, to współprowadzenie przez ministerstwo? Mamy w Szczecinie Muzeum Narodowe. Filharmonia imienia Mieczysława Karłowicza powinna być filharmonią narodową w Szczecinie, czy nie?
Wie pan, no to zależy od tego, jak się definiuje ten przymiotnik narodowy, to znaczy
na semantykę możemy patrzeć z wielu różnych punktów, prawda?
Uzus językowy, że wszystkie instytucje, które są współfinansowane, są zarazem nazywane narodowymi. To tak naprawdę odwołuje się, no, znaczy to jest tak, takie pojęcie, które opisuje sytuację de facto budżetową. No, ja nie jestem entuzjastką takiego używania tego słowa. Ja uważam, że zwłaszcza w Polsce, no wracam do swojego teatru, na przykład Teatr Narodowy to jest obciążona wielką i długą historią i nazwa i uważam, że nie ma sensu jej, że tak powiem, zacierać tej definicji. Nie jestem entuzjastką tego, żeby było, nie wiem, 100 instytucji, czy filharmonii, czy oper, czy wszystko jedno narodowych. To jest niepotrzebne. Moim zdaniem każda instytucja pracuje na swoją markę. W przypadku Filharmonii Szczecińskiej długo. Ta marka jest bardzo dobra. Nie ma żadnego powodu, żeby jej się wstydzić, czy wyrzekać. Wręcz przeciwnie, naszym celem jest to, żeby tożsamość danej instytucji, środki, które kierujemy, gruntować, a nie żeby ją, że tak powiem, zacierać czy rozmywać.
Pani minister, co można zrobić za dodatkowe 3 miliony? Pytam o to w kontekście choćby pobitego w zeszłym roku rekordu, jeśli chodzi o funkcjonowanie Szczecińskiej Filharmonii. Odwiedziło ją ponad 178 tysięcy osób. No i średnio mamy 36 imprez w miesiącu. Co jeszcze można zrobić?
Panie redaktorze, zgodnie z tym,
bo mówimy też o poszerzaniu potencjału, prawda? Wykorzystywaniu potencjału.
To jest pytanie, które powinien pan skierować do dyrektor serwy.
A takich rozmów nie było, na co pani wykorzysta tę kwotę?
Nie było takich rozmów, ponieważ wracam do tego, co powiedziałam. Nie jest celem ministerstwa planowanie repertuaru czy wydarzeń artystycznych instytucji, które ministerstwo współprowadzi. My tego nie robimy, nie robiliśmy i nie zamierzamy nic takiego robić. Jedyne, co wiąże się może, ale też na zasadzie tak naprawdę dobrowolności, z tym wsparciem ministerialnym, to jest rzeczywiście oczekiwanie ze strony ministerstwa, że instytucje przez nas współprowadzone będą aktywnie włączać się w rozmaite takie projekty o charakterze ogólnonarodowym, bardzo prestiżowe i jakoś koordynowane przez ministerstwo, jak na przykład w przyszłym roku mamy rocznicę niepodległości i wieloletni program rządowy, który pozwala uczcić te rocznice przy pomocy całego szeregu rozmaitych wydarzeń. Będziemy mieli rocznicę moniuszkowską, którą też ministerstwo jakoś koordynuje. No oczekujemy, że nasze instytucje, te, które współprowadzimy, aktywnie się w to włączą, ale to oczekiwanie też nie oznacza, że dyktujemy im, że mają zrobić to czy tamto, tylko że oczekujemy, że one same wygenerują ciekawe pomysły i znowu dzięki środkom budżetowym będą mogły je zrealizować.
Pani minister, na koniec pokrótce dwie kwestie. Czy na tej mapie współprowadzeń przez resort kultury są jeszcze jakieś inne placówki z województwa zachodniopomorskiego? Są takie plany? Prowadzicie jakieś rozmowy?
W tej chwili nie, dlatego że projekt na ten rok przewidywał 10 instytucji. No, być może to w końcu będzie 10, może będzie 9. Zobaczymy, bo tam w pewnych sytuacjach się trochę nasze plany powikłały. No, powiem wprost, że to dotyczy Warszawskiej Opery Kameralnej, która jest w takim, no, w tej chwili organizacyjnym zamęcie, że my jednak przyjmujemy zasadę, że wchodzimy z tym wsparciem do instytucji, które są jakoś tam uporządkowane wewnętrznie, tak? Więc w tym roku nie. Natomiast jeżeli otrzymamy takie możliwości od Sejmu budżetowe, to chcemy ten projekt kontynuować, czyli tę listę rozszerzać. To jest trochę takie działanie ratunkowe dla różnych instytucji. No nie ma co ukrywać. Znaczy akurat może to nie dotyczy Filharmonii w Szczecinie, no, ale
wiemy, jak samorządy finansują,
ale różnie
w ogóle
to bywa,
kulturę,
tak.
Prawda?
I teraz w dalekim planie moim zdaniem właściwym działaniem jest działanie zupełnie inne. To znaczy namysł i być może nowelizacja, a może wręcz zmiana ustawy o prowadzeniu, organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ponieważ ten porządek instytucjonalny w Polsce wyraźnie jest w kryzysie. No to chyba wszyscy widzimy, bo przecież to nie jest problem jakiegoś jednego regionu, gdzie są takie czy inne władze samorządowe, no to jest problem w skali kraju, tak?
Więc no zawsze na kulturę brakuje pieniędzy, wiemy
o tym
doskonale.
No właśnie, te instytucje są niedofinansowane dosyć notorycznie, no już nie mówię o warunkach, w jakich pracują artyści, które niekiedy urągają po prostu przyzwoitości jakiejkolwiek. Moim zdaniem jest do przemyślenia sprawa nowelizacji gruntownej, a właściwie być może po prostu zmiany ustawy, która działa już 25 lat, znaczy ponad 25 lat, bo uchwalonej w 1991 roku. I przypominam, że uchwalonej u progu transformacji, kiedy nikt jeszcze nie wiedział, jak będzie działał wolny rynek, jak będą działały samorządy, bo w ogóle ich jeszcze nie było i tak dalej, i tak dalej. I wydaje się, że po ćwierć wieku te doświadczenia, które zebraliśmy w ciągu tego ćwierć wieku, trzeba zrekapitulować i zastanowić się nad organizacją być może bardziej funkcjonalną instytucji artystycznych i w ogóle całego życia artystycznego niż ta, z którą mamy do czynienia obecnie. Ale zanim, to jest oczywiście bardzo ambitny projekt i nierychły, bo to musi przejść i fazę konsultacji, którą zresztą będziemy teraz uruchamiać jesienią jako ministerstwo w postaci takiej ogólnopolskiej konferencji kultury. To musi przejść fazę legislacji, która też jest długa, więc to nie jest na pewno szybki plan ratunkowy.
Czyli jeszcze długa,
więc na razie te współprowadzenia
nami,
są takim szybkim planem, tak? A co będzie z czasem, jeżeli zmienimy system, to być może to już nie będzie potrzebne, oby tak było.
Pani minister, i na koniec, gdy zaczęły się perturbacje z Festiwalem Piosenki Polskiej w Opolu, pojawiła się propozycja, by przenieść ten festiwal między innymi do Szczecina. Przypomnę, tego Szczecina, który miał Festiwal Młodych Talentów. Wiele gwiazd polskiej piosenki zaczynało w Teatrze imienia Heleny Modrzejewskiej. Dotarły do pani te rewelacje. Co prawda one zgasły w zarodku, ale taki pomysł był. Co pani
no, było
sądzi?
Parę pomysłów, bo tam się pojawiały, nie wiem, i Kielce, i różne miasta.
I Kielce, i Katowice, parę innych miast aspirowało do przejęcia.
To nie jest, jakby to powiedzieć, dyspozycja Ministerstwa Kultury. To jest jednak do rozstrzygnięcia pomiędzy samorządem a Telewizją Polską. Ja mogę powiedzieć, że no, ja już mam swoje lata, jestem jakoś przywiązana do marki festiwalu w Opolu i wydaje mi się, że najlepiej by było jednak dojść do porozumienia w tej sprawie i tę markę utrzymać w obecnym kształcie, nic nie ujmując Szczecinowi.
A stanowisko artystów panią zaskoczyło, czy nie?
No, może nie bardzo mnie zaskoczyło, ale to nie znaczy, że nie... To znaczy, inaczej powiem, no ja wiem, że reakcje środowisk artystycznych są nieco nerwowe czy nademocjonalne, więc w tym sensie mnie to nie bardzo zaskoczyło, bo no właśnie na polu, którym się sama zajmuję, też mieliśmy z takimi reakcjami wielokroć do czynienia, gdzie no reakcja jest zupełnie nieproporcjonalna do uruchamiającego ją działania czy wydarzenia, no że przypomnę, skoro mówiliśmy o Janie Klacie, jego, no powiem szczerze, histeryczną zupełnie reakcję na prośbę o przedstawienie zapisów wideo z przedstawień zrobionych zresztą za pieniądze ministerstwa. Znaczy najpierw Teat się zwrócił o to, żeby móc te zapisy zrobić, a następnie, kiedy myśmy chcieli obejrzeć, to rozpętała się na pół Polski w ogóle awantura, że to jest jakaś, nie wiem, audyt, jakieś bzdury, już nie pamiętam, jak to brzmiało, audyt artystyczny czy coś podobnego. Więc,
czyli
no,
duże emocje. Wracając do samego Opola,
ale i też wydaje mi się, że tutaj emocje poszły za wysoko. Niepokoje są zrozumiałe. No, czasy są w ogóle niespokojne, więc a środowiska artystyczne są z natury rzeczy emocjonalne, ale myślę, że wszystkim stronom różnych konfliktów bardzo by dobrze zrobiło, gdyby nad tymi emocjami panowały lepiej. Mam tu na myśli, podkreślam, wszystkie strony różnych konfliktów.
Wiceminister kultury Wanda Zwinogrodzka była gościem piątkowej rozmowy pod krawatem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Dziękuję panu i dziękuję państwu za uwagę.